Rozdział 8. Wspominki i żale. Po kilku latach małżeństwa miłość twoja staje się tak umiarkowaną, że Karolina usiłuje niekiedy wieczorem obudzić ją za pomocą drobnych, wyzywających aluzji. Jest w tobie coś spokojnego i flegmatycznego, co drażni wszystkie pracowite małżonki. Kobiety widzą w tym rodzaj obrazy. Biorą one niedbałą beztroskę szczęścia za zarozumiałą pewność, gdyż nigdy nie biorą w rachubę możliwości lekceważenia ich nieocenionych wdzięków. Cnota ich doprowadzona jest wówczas do wściekłości, iż bierze się ją tak dosłownie. W tym położeniu, które jest wewnętrzną treścią języka małżeńskiego i do którego zarówno mężczyzna, jak kobieta dochodzą niezawodnie, żaden mąż nie śmie przyznać otwarcie, że pasztet skóropatwy zaczyna go nudzić. Lecz apetyt jego wymaga już niewątpliwie pewnych warunków toalety, podrażnień nieobecności, pobudzeń myślą o przypuszczalnej rywalizacji. Wówczas prowadzisz na przechadzce żonę twoją pod rękę, nie przyciskając jej jednak do boku, z pełnym obawy i troskliwości skupieniem skąpca trzymającego swój skarb. Rozglądasz się na prawo i na lewo, oglądasz wystawy bulwarów, przytrzymując swą żonę ramieniem luźnym i nieuważnym, tak jak gdybyś holował wielki statek normandzki. Bądźmy ze sobą szczerzy, moi przyjaciele. Gdyby, idąc za twoją żoną, jakiś uliczny wielbiciel przypadkiem lub rozmyślnie otarł się o nią zbyt blisko, nie miałbyś najmniejszej ochoty dochodzenia motywów owego przechodnia. Zresztą żadnej kobiecie nie postanie w głowie doprowadzać dwóch ludzi do sprzeczki dla takiej drobnostki. Ta drobnostka, przyznajmy, i to jeszcze, czyż to nie jest nader pochlebne dla jednej i dla drugiej strony? Doszedłeś do tego punktu, jednak nie posuwasz się dalej. Mimo to, w głębi twego serca i twego sumienia drzemie straszliwa myśl. Karolina zawiodła twoje oczekiwania. Karolina ma braki, które w czasie przypływu morza pod znakiem miodowego miesiąca zostawały ukryte pod wodą, lecz które odpływ fali odsłonił w całej nagości. Nieraz zdarzyło ci się uderzyć o te rafy. Nieraz rozbijały się o nie twoje nadzieje, twoje marzenia młodego, bezżennego mężczyzny. Gdzie te czasy szczęśliwe? Nie jeden raz patrzyły na strzaskaną łódź pełną fantastycznych bogactw. Najcenniejsze towary poszły na dno. Pozostał balast małżeństwa. Słowem, aby się posłużyć wyrażeniem bardziej potocznym, w rozmowach, jakie prowadzisz sam ze sobą na temat swojego małżeństwa, powiadasz sobie, patrząc na Karolinę, to nie to, czego się spodziewałem. Pewnego wieczoru na balu, w towarzystwie, w domu przyjaciół, mniejsza zresztą gdzie, spotykasz uroczą młodą dziewczynę, piękną, dobrą i rozumną. Dusza, och, dusza anielska, piękność czarująca. Ten nieskazitelny krój owalu jej twarzy, te rysy, które tak długo oprą się nietknięte działaniu życia, to czoło wdzięczne i marzycielskie. Nieznajoma jest posażna, jest wykształcona, pochodzi ze znacznej rodziny, wszędzie umie być na swoim miejscu, umie błyszczeć lub ukryć się w cieniu. Słowem, przedstawia w całej świetności i blasku obraz wymarzonej istoty, twojej żony, tej, którą czujesz się zdolny kochać stale i niezmiennie. Pochlebiałaby wszystkim twoim próżnostkom, rozumiałaby i wspierała cudownie wszystkie twoje cele i zamiary. Do tego jest serdeczna i wesoła. Ta młoda dziewczyna, która budzi wszystkie twoje najszlachetniejsze uczucia, która rozpala wszystkie przygasłe pragnienia. Patrzysz na Karolinę z posępną rozpaczą. I oto upiorne myśli poczynają krążyć i uderzają swymi skrzydłami nietoperza, swoim dziobem sępa, swoim tułowiem ćmy o ściany pałacu, w którym niby złota lampa błyszczy twój mózg, rozpalony żądzą. Pierwsza strofa. Och, po cóż ja się ożeniłem? Och, cóż to była za myśl nieszczęsna? Dałem się złapać na kilka marnych talarów. Jak to? Więc to ma być koniec? Mogę mieć tylko jedną żonę. Och, jakiż rozum mieli Turcy. Znać, że autor Koranu pędził życie wśród pustyni. Druga strofa. Moja żona jest cierpiąca. Pokaszluje czasem nad ranem. Mój Boże, jeżeli jest w zamiarach Twojej mądrości powołać Karolinę do swojej chwały, uczyń to prędko dla jej i mojego szczęścia. Ten anioł już dopełnił swoich ziemskich przeznaczeń. Trzecia strofa. Ależ ja jestem potworem. Karolina jest matką moich dzieci. Twoja żona wraca z tobą do domu powozem. Wydaje ci się wstrętna. Mówi do ciebie, odpowiadasz jej półsłówkami. Pyta cię, co tobie jest? Odpowiadasz, nic. Karolina kaszle. Namawiasz ją, aby zaraz jutro poszła do lekarza. Medycyna ma swoje przypadki. Czwarta strofa. Opowiadano mi, że jakiś lekarz, chudo zapłacony przez spadkobierców, miał wykrzyknąć bardzo nieostrożnie: obrzynają mi 1000 dukatów, a zawdzięczają mi 40 000 franków rocznej renty. Och, ja bym nie liczył się z honorarium. Karolino, mówisz głośno, powinnaś uważać na siebie. Zawiń się w twój szal, myśl o swoim zdrowiu, moja najdroższa. Twoja żona jest tobą zachwycona. Zdajesz się nią niezmiernie interesować. Podczas gdy się rozbiera, leżysz wyciągnięty na kozetce. Gdy suknia opada, zatapiasz się w kontemplacji boskiego zjawiska, które otwiera ci bramy z kości słoniowej, fantastycznych zamków twojej wyobraźni. O czarodziejska ekstazo! Przed twoimi oczyma staje boska postać owej młodej dziewczyny. Jest biała jak żagle czarodziejskiego okrętu, który wpływa do portu w Kadyksu, obładowany skarbami. Jej dziewicze okrągłości kuszą twoje rozmarzone spojrzenia. Twoja żona szczęśliwa z twojego podziwu tłumaczy sobie na swoją korzyść te usposobienie milczące i nerwowe. Ty zamykasz oczy i widzisz jeszcze wyraźniej twą upragnioną młodą dziewczynę i w myśl poczynasz mówić. Piąta i ostatnia strofa. Boska, czarująca, czy może być na świecie druga podobna kobieta? Różo nocy płomiennych, wieżo z kości słoniowej, dziewico anielska, gwiazdo wieczorów i poranków. Każdy ma małe litanie. Ty odmawiasz ich 4. Nazajutrz żona twoja jest promieniejąca. Przestała kaszleć, nie potrzebuje już lekarza. Jeżeli co jej grozi, to chyba zbytek zdrowia. Przeklnąłeś ją 4 razy w imię owej młodej dziewczyny i 4 razy ona cię błogosławiła. Nic nie wie, że w głębi twego serca trzepotała się mała rybka z gatunku krokodylów, zamknięta w naczyniu miłości małżeńskiej, jak tamta w swoim szklanym słoju. Parę dni temu żona twoja wyrażała się o tobie przed panią de Fisztaminel w sposób dość dwuznaczny. Dziś, podczas wizyty waszej pięknej przyjaciółki, Karolina kompromituje cię powłóczystymi i wilgotnymi spojrzeniami, jakie zwraca w twoją stronę. Wychwala cię, czuje się szczęśliwą. Wychodzisz z domu wściekły, szalejesz. Na szczęście spotykasz na bulwarze przyjaciela, przed którym możesz wylać swą żółć. Słuchaj mnie, nie żeń się nigdy. Wolisz patrzeć, jak twoi spadkobiercy wynoszą twoje meble w czasie, gdy ty jeszcze rzęzisz. Wolisz wić się w agonii przez 2 godziny, żebrząc na próżno o szklankę wody. Wolisz ginąć, dobijany powolnie przez okrutną dozorczynię, podobną do tej, którą tak strasznie przedstawił Henry Monnier w swoim obrazie malującym ostatnie chwile starego kawalera. Nie żeń się pod żadnym pozorem. Na szczęście nie spotykasz już więcej czarującej młodej dziewczyny. Ocalony jesteś od piekła, do którego prowadziły cię twoje zbrodnicze myśli. Grzęźniesz na nowo w czyśćcu swojego szczęścia małżeńskiego. Natomiast zaczynasz zwracać uwagę na panią de Fisztaminel, którą jeszcze za swoich kawalerskich czasów uwielbiałeś. nie mogąc do niej dotrzeć.